Kochana rodzino zmarłego świętej pamięci Józefa, czcigodni bracia kapłani tak licznie przybyli na tę Eucharystię, którą sprawujemy w jego intencji. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych, drodzy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego, nikogo nie chciałbym pominąć. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, którzy w warszawskiej katedrze i w innych miejscach dzięki posłudze mediów, o których mówiłem we wprowadzeniu, nawet za oceanem, tworzymy wspólnotę wiary. Wiary w życie wieczne. Wiary w ciała zmartwychwstania i żywot wieczny. Moi kochani, moje słowo chciałbym wypowiedzieć w dwóch częściach. Na początku wraz z wami zamyśleć się nad najgłębszą wymową modlitwy pogrzebowej, ceremonii pogrzebowej kogoś, kto przez długie lata był nam bliski. A w drugiej części, na ile potrafię, uczynię krótkie wspomnienie na podstawie moich kontaktów z panem doktorem Józefem, profesorem, ponieważ przez kilkanaście lat byliśmy sąsiadami na warszawskiej Starówce. On mieszkał przy ulicy Kanonia, a ja przy ulicy Dziekani. Jaka jest najgłębsza wymowa modlitwy podczas mszy świętej pogrzebowej? To jest przede wszystkim, najmilsi, modlitewny namysł nad stylem życia człowieka wierzącego, nad sensem życia człowieka wierzącego, ochrzczonego, nad celem życia człowieka wierzącego i nad tym, jakimi wartościami i zasadami powinien się w swoim życiu kierować, czyniąc każdego dnia i potwierdzając hierarchię wartości inspirowanych wiarą w umęczonego i zmartwychwstałego Pana. I jaki jest ten sens życia? I jaki jest ten cel życia? Na początku uświadamiamy sobie to, że każdy z nas miał swój początek, ale końca mieć nie będzie. Bo powołani jesteśmy do wieczności. Powołany każdy z nas jest do wieczności. I dlatego mówimy o sobie, że człowiek, ludzie są istotami transcendentnymi. Z natury rzeczy powołanymi do wykraczania poza siebie, poza doczesny wymiar życia. I my odnawiamy w sobie tę wiarę, uczestnicząc w modlitwie w intencji świętej pamięci Józefa. Druga prawda, którą sobie dzisiaj uświadamiamy, to to, iż człowiek o własnych siłach, licząc tylko na siebie, nawet jeżeli jest najbardziej inteligentny i najbardziej prawy moralnie, nie może tego celu osiągnąć. Ponieważ z natury rzeczy człowiek nie jest istotą samowystarczalną. Do tego, ażeby osiągnąć szczęście doczesne, tym bardziej szczęście wieczne, potrzebuje kogoś o wiele świętszego, o wiele mądrzejszego, o wiele mocniejszego niż on sam. Tylko dzięki pomocy łaski, dzięki pomocy Bożej, a tę pomoc w najdoskonalszym stopniu otrzymał człowiek i ludzkość w osobie Syna Bożego, możemy osiągnąć cel naszego życia. Szczęście wieczne. I prosimy Boga o to, żeby w tym szczęściu wiecznym świętej pamięci Józef uczestniczył. I jaka jest jeszcze prawda o sensie naszego życia chrześcijańskiego? Taka mianowicie, że mimo przyjętego chrztu, mimo łaski, którą zsyła każdemu z nas Bóg Ojciec w Duchu Świętym przez Chrystusa obecnego w Kościele, ciągle ciążą na każdym z nas konsekwencje grzechu pierworodnego. Jesteśmy słabi. Upadamy. Za życia ziemskiego ratunkiem są sakramenty, szczególnie sakrament pokuty i pojednania, w którym doznajemy przebaczenia od Boga i wzmocnienia Jego łaską. A po śmierci, tak jak w przypadku świętej pamięci Józefa, ten czas się skończył, do spowiedzi nie może pójść. I dlatego pierwszym sensem naszej obecności w katedrze i modlitwy przy radiu i telewizji jest nasza za niego modlitwa. Ofiarowanie mszy świętej, ofiarowanie cierpień, bo my wierzymy w przepływ łaski między trzema stanami Kościoła. Między niebem, między czyśćcem i Kościołem pielgrzymującym przez ziemię. I to jest pierwszy sens. Bogu dzięki, że tak wiele osób przybyło i tak wiele osób się modli. Pierwszy sens, absolutnie pierwszy sens tej Eucharystii i wszystkich modlitw, jakie powodowani wiarą w świętych obcowanie dzisiaj do tronu trójjedynego Boga zanosimy. Ze względu na okoliczności zejścia z tego świata świętej pamięci Józefa wymieniłbym jeszcze jeden aspekt, jeszcze jedną charakterystykę chrześcijańskiej koncepcji życia. Odszedł nagle. Ja dowiedziałem się w samolocie, kiedy z Cypru leciałem do Polski przez Wiedeń. Wziąłem Rzeczpospolitą w Wiedniu na lotnisku i się dowiedziałem, że już nie żyje, że już go nie ma. Bardzo zaskoczony byłem, jak większość z was. O czym to nam mówi? Przypomina nam słowa naszego Pana. Czuwajcie. Czuwajcie. I módlcie się, bo nie znacie dnia ani godziny. Czyli życie chrześcijanina autentycznego jest życiem nawracania się na ustawiczną gotowość spotkania z Panem. Jest to łatwe? Bardzo trudne. Bardzo trudne. Ale to jest nasz styl, bo nie wiemy, nie znamy dnia ani godziny. Ufamy, że był gotów na spotkanie z Panem, kiedy tragicznie przekroczył próg doczesności i wieczności. I dzisiejsze czytania, już na tym skończę, przypomniały także nam prawdę o tym, jak powinniśmy być odpowiedzialni za nasze życie. Przypominają nam o tym, o czym będą mówiły jutrzejsze czytania biblijne, że wiara autentyczna, chrześcijaństwo autentyczne powinno prowadzić do stylu życia, do kultury życia. Święty Paweł powie w liście do Galatów w 5 rozdziale, Nie liczy się obrzezanie czy nieobrzezanie. To, co najważniejsze, to wiara, która wyraża się w czynach miłości. A dzisiejsza Ewangelia powiedziała: ci, którzy postępują sprawiedliwie, zmartwychwstaną do szczęścia wiecznego. A ci, którzy są nieodpowiedzialni za własne życie, w których życiu wiara jest czymś dodanym i nie prowadzi do stylu życia, zmartwychwstaną też, ale do wiecznej udręki. To nam przypomina o naszej wielkiej odpowiedzialności. W pewnym sensie jesteśmy współtwórcami wraz z Bogiem naszego wiecznego być, naszego wiecznego tak lub nie, naszego wiecznego szczęścia lub wiecznego nieszczęścia. Ufamy, że świętej pamięci Józef uczestniczy w tym wymiarze, który w pierwszej kolejności określiłem. Moi kochani, i druga część, może trochę krótsza. Myślę, że nie jest zamiarem i zadaniem żadnego biskupa i kaznodziei ocena moralna życia człowieka, który schodzi z tego świata. Ponieważ tylko Bóg patrzy w serce i tylko Bóg jest w stanie ocenić obiektywnie człowieka. Żaden człowiek nie może obiektywnie, nie jest w stanie ocenić drugiego człowieka. Nawet nieraz samych siebie trudno ocenić. Ale podzielę się z wami, najmilsi, trzema refleksjami. Ufam, że tak też odbieraliście życie i misję, posługę świętej pamięci Józefa Szaniawskiego. Na początku wciśnie mi się do serca i do głowy taka refleksja, że on szedł własną drogą. Bardzo często przeciwną niż trendy współczesnego świata. Niewątpliwie miał bardzo silną osobowość. Nie zrażał się przeciwnościami i osobiście dostrzegam to w trzech wymiarach. Był niewątpliwie człowiekiem, który miał bardzo rozwinięty wymiar, który nazywamy w nauczeniu Kościoła wymianem relacyjnym. Nie zamykał się w sobie. Można by powiedzieć, nie wiem, czy to też odczuwacie, no najbliżsi mogliby to potwierdzić lub dyskutować, że niejako tęsknił za drugim człowiekiem. Jak byłem młodszy, to każdego ranka albo biegałem, albo jeździłem na rowerze po Starym Mieście i dość często się z Józefem spotykaliśmy. Zawsze mnie rozpoznał. Wielu nie rozpoznawało, no bo raczej w mitrze i w ornacie nie byłem na rowerze. I zawsze sprawił, że się zatrzymałem i żeśmy porozmawiali. Świadectwo to dają także liczni studenci. Jak zawsze tęsknił za rozmową, za kontaktem z drugim człowiekiem. Czyli nie ulegał temu, co jest pewną modą dzisiaj, pewnym niebezpiecznym trendem dzisiejszej kultury. Zamknięcie się w sobie, indywidualizm, prywatyzacja życia. On taki nie był, przynajmniej tak go postrzegałem. No kochani, ale ten wymiar relacyjny, on nie miał tylko aspektu mikro, ale miał wielki aspekt makro, byśmy powiedzieli. On żył sprawami naszej ojczyzny. Znowu, niejako przeciwstawiając się temu trendowi współczesności, który bardzo często obserwujemy, kiedykolwiek z nim rozmawiałem, zawsze rozmawialiśmy o ojczyźnie. Zawsze. O sprawach publicznych. O zagrożeniach. Tam nie było rozróżnienia w jego życiu, przynajmniej tak dostrzegałem, prywatności od zaangażowania na rzecz ojczyzny, od pragnienia, żeby wpłynąć na to, żeby ona była rzeczywistością najszlachetniejszą. I za to dzisiaj, modląc się w intencji świętej pamięci Józefa Bogu, z całego serca dziękujemy. że dał nam taki przykład. Moi kochani, druga cecha, którą dostrzegałem, to mianowicie ta, że trzeba to dobrze zrozumieć, że on nie zawahał się zaakceptować dojrzałość. I to mianowicie, że ma misję nauczyciela i pedagoga, szczególnie młodego pokolenia. Czytałem nie tak dawno raport, wyniki badań socjologicznych w kilku krajach Unii Europejskiej. I one są w pewnym sensie zatrważające, ponieważ wysoki procent ludzi dojrzałych nie chce wejść w wiek dojrzałości. Chcą pozostać w wymiarze dziecięcym albo młodzieńczym. I dlatego powszechnie, poczynając od rodziny, przez nasze szkoły, przez nasze wyższe uczelnie, obserwujemy kryzys pedagoga, kryzys wychowawcy. A on był pedagogiem. A on był wychowawcą. Prawda? To jest niezwykle ważne w każdej zorganizowanej społeczności. I za to znowu Bogu Trójjedynemu, za tę cechę Jego życia i tę cechę Jego misji dziękujemy. I w końcu myślę, że można powiedzieć, iż nie bał się trudu, podejmowania trudu w swoim życiu. Myślę, że też nie wybrał życia lekkiego, łatwego i przyjemnego. No choćby kiedy poczytamy sobie na temat obfitości jego relacji, artykułów, wydanych książek, wykładów, konferencji. To był człowiek pracy. Kiedy on to wszystko zrobił, to ja nie wiem. Nawet to pójście w góry, to też się łączyło z trudem. Ale per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd, każdy, kto chodzi po górach, to wie, że po trudzie kilkugodzinnej wędrówki człowiek przeżywa radość i słodycz przebywania na szczycie. A nasza cywilizacja chrześcijańska, która inspiruje się Biblią, bardzo ceni sobie pracę. Poniekąd ceni sobie także trud, od którego wielu z nas dzisiaj ucieka desperacko. Każda praca łączy się z trudem. A trud dla człowieka wierzącego, połączony z trudem Pana, z jego cierpieniem, wydaje najszlachetniejsze owoce. Zarówno w życiu indywidualnego człowieka, jak i w życiu społecznym. No i na koniec o tym połączeniu. Jak przez kilkanaście lat obserwowałem świętej pamięci Józefa, bardzo często widziałem go na mszach świętych, tu właśnie, w katedrze, którą sobie chyba najbardziej cenił ze wszystkich kościołów Warszawy. Uczestniczył w Eucharystii. Przyjmował Pana Jezusa do swojego serca. Czyli to wszystko, co w życiu czynił, można wyciągnąć wniosek, było inspirowane wiarą chrześcijańską i religijnością, chrześcijańską religijnością katolicką. I dlatego szczerze się modląc, wyrażamy naszą wielką nadzieję, że Pan przyjmie go do swojego królestwa. Za życia nie zadowalał się tym, co prozaiczne, tylko żył w świecie wartości i zasad. Poszukiwał prawdy. Także prawdy o naszej ojczyźnie, o jej wrogach, o jej przyjaciołach. Pisał i mówił o tym tak wyraźnie i tak odważnie, jak bodaj nikt inny. To było godne podziwu i dlatego wyrażamy nadzieję, że Pan przyjmie go do swojego królestwa. Królestwo niebieskie, jak przypomina nam Biblia, to nie jest to, co się je i pije. Nie są prozaiczne sprawy. Ale prawda, sprawiedliwość, pokój, miłość, i radość w Duchu Świętym. Niech Pan przyjmie go do swojego królestwa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Nie odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Zapraszam.